pułapka technologiczna, polityka, historia i przyszłość pracy. Artykuł analizuje koncepcję pułapki technologicznej autorstwa Karla Benedicta Freya, która ostrzega przed społecznym oporem wobec postępu, gdy korzyści z niego płynące nie są sprawiedliwie dystrybuowane. Frey argumentuje, że automatyzacja, choć zwiększa produktywność, może prowadzić do polaryzacji rynku pracy, stagnacji płac i wzrostu nierówności. To z kolei podważa legitymację ładu gospodarczego i prowadzi do politycznego sprzeciwu. Gdy w debacie o sztucznej inteligencji pada pytanie, czy należy zatrzymać postęp, rozmowa wpada w pułapkę, zanim na dobre się zaczęła. Postęp techniczny nie jest bowiem osobnym bytem, który można wyłączyć jak światło na korytarzu. Jest raczej sposobem, w jaki nowoczesne społeczeństwa odtwarzają swoje materialne fundamenty. Pułapka technologiczna nie oznacza braku wynalazków, lecz powtarzalny w dziejach mechanizm polityczny. Dzieje się tak, gdy społeczeństwo, czując, że technologia przestała podnosić dochody wielu, zyskuje motywację i narzędzia, by ten postęp spowolnić lub zablokować. To nie jest w pierwszym rzędzie spór o maszyny, to spór o rozkład kosztów między starą a nową strukturą zatrudnienia. Aby zrozumieć istotę problemu, musimy porzucić pokusę łatwych uogólnień. Karl Benedict Frey proponuje podział fundamentalny na technologię wspierającą i technologię zastępującą. Pierwsza z nich podnosi produktywność ludzi w zadaniach, które wciąż pozostają ludzkie. Druga natomiast bezceremonialnie przejmuje zadania dotąd wykonywane przez nas, unieważniając nabyte umiejętności. W ten sposób dewaluuje kapitał ludzki, co nie jest tylko figurą retoryczną, gdy dla milionów jedynym kapitałem jest właśnie zdolność do pracy. Frey przypomina starą, chłodną prawdę z podręczników ekonomii politycznej, wedle której ład gospodarczy potrzebuje legitymizacji. A tej nie kupi się samym wzrostem. Wymaga ona również uzasadnionego podziału jego owoców. Jeśli przez horyzont życia zawodowego jednego pokolenia tort rośnie, ale niemal w całości trafia na talerze najbogatszych, problem ekonomiczny nieuchronnie mutuje w ustrojowy. Demokracja, czując się oszukana, zaczyna używać swoich narzędzi przeciw mechanizmowi, który uznaje za wrogi. I to jest właśnie rdzeń nowoczesnej pułapki technologicznej. Opór wobec automatyzacji staje się potężniejszy, przybierając formę głosu zadławiającą regulacją, protekcjonizmem czy wojną celną. Technologia jest dziś sprawą ustrojową, a nie tylko sprawą inżynierii. W tym miejscu na scenę wkracza prawo Amary, które jest czymś więcej niż futurologicznym bon motem. Roy Amara ujął to zwięźle. Mamy skłonność do przeceniania wpływu technologii w krótkim okresie i niedoceniania go w długim. Gdy obietnice na jutro są rozdęte, a koszty ponosimy już dziś, społeczeństwo doświadcza rozczarowania. A rozczarowanie to potężne paliwo polityczne. Dwa paradoksy stanowią tu intelektualne klucze. Pierwszy to paradoks Polaniego, streszczony w zdaniu: wiemy więcej niż potrafimy powiedzieć. To teza o wiedzy milczącej, której nie da się zamknąć w prostej liście reguł. Frey pokazuje, że pierwsza fala komputerów nie potrafiła zautomatyzować wielu ludzkich czynności, bo sami nie umieliśmy ich opisać. Dopiero uczenie maszynowe, które zamiast reguł zjada dane, zaczęło tę barierę obchodzić. W tym sensie sztuczna inteligencja omija problem artykulacji, co gwałtownie rozszerza pole automatyzacji. Drugi klucz to paradoks Moraveca. Hans Moravec zauważył, że stosunkowo łatwo sprawić, by komputery osiągały poziom dorosłego w testach inteligencji, a trudno dać im umiejętności rocznego dziecka w percepcji i poruszaniu się. Przez lata wyjaśniało to, dlaczego automatyzacja omijała brudną rzeczywistość świata fizycznego. Dziś jednak ten paradoks traci swoją ochronną moc. A gdy to się dzieje, polityczna dynamika pułapki technologicznej gwałtownie przyspiesza. Frey dowodzi, że historia zna długie dekady, gdy produktywność rosła, a płace realne tkwiły w miejscu. Najdotkliwszym symbolem tego stanu rzeczy pozostaje pauza Engelsa. To nazwa nadana epoce wczesnej industrializacji w Wielkiej Brytanii. Dane są bezlitosne. Między rokiem 1780 a 1840 produkcja na jednego pracownika wzrosła o 46%, podczas gdy płace realne drgnęły zaledwie o 12%. W języku polityki jest to scenariusz złamanej obietnicy. Skoro modernizacja miała poprawić los wszystkich, a poprawia los nielicznych, grunt pod społeczny konflikt staje się niebezpiecznie żyzny. Frey traktuje to historyczne rozsprzęglenie jako uniwersalny wzorzec. Jego teza brzmi: jeśli obecna fala sztucznej inteligencji jest falą technologii zastępujących pracę, to grozi nam nowa pauza Engelsa. Tyle, że jej sceną nie będą fabryki włókiennicze, lecz biurowce i sektor usług. Sztuczna inteligencja nie musi wcale zabierać pracy, by radykalnie zmienić jej charakter. Może ją tak przekształcić, że ten sam człowiek staje się po prostu mniej kluczowy, a jego siła negocjacyjna topnieje. To cicha erozja statusu znacznie trudniejsza do uchwycenia niż twarde dane o bezrobociu. XX wiek, ochrzczony przez Freya mianem wielkiego zrównania, w biznesowych opowieściach kurczy się do wygodnego mitu o złotej erze produktywności. Tymczasem zrównanie nie było darem łaskawej technologii. Było efektem rzadkiej konfiguracji technologii, rynku i państwa, która wytworzyła komplementarność między kapitałem a pracą. Utrzymała też wysoką dynamikę tworzenia nowych zadań, które były zdatne do wykonania przez szeroką populację. Chodzi o mechanizm tworzenia nowych zadań dla pracy w tempie wystarczającym, by zneutralizować efekt jej wyparcia przez automatyzację. Dlatego wielki odwrót, datowany na lata 80. XX wieku, nie powinien być rozumiany jako fabuła rodem z science fiction. To raczej moment, w którym technologia zaczęła działać z dwiema różnymi prędkościami. Gwałtownie przyspieszyła automatyzację zadań rutynowych, a jednocześnie niemal zatrzymała proces tworzenia nowych zadań pośrednich. To właśnie one stanowiły niegdyś finansowy kręgosłup klasy średniej. Ich zanik uruchomił potężny mechanizm polaryzacji rynku pracy. Oznacza on jednoczesny wzrost udziału miejsc pracy na skrajnych biegunach dochodowych, przy jednoczesnym pustoszeniu segmentu środkowego. Struktura rynku pracy zaczyna przypominać klepsydrę. Przybywa miejsc na samej górze i na samym dole, podczas gdy środek pustoszeje. Konsekwencje tego procesu sięgają znacznie głębiej niż statystyki. Polaryzacja rynku pracy oznacza bowiem polaryzację ludzkich losów. Na jednym biegunie mamy tych, których kompetencje uzupełniają technologie, inżynierów, analityków czy projektantów. Na drugim biegunie znajdują się wykonawcy prac niskopłatnych, często fizycznych lub opiekuńczych, chronionych przez paradoks Moravecsa. Choć zadania te trudno w pełni zautomatyzować, ich wykonawcy mają słabą siłę przetargową, bo nadpodaż rąk do pracy w tym segmencie spycha stawki w dół. Frey używa tu dosadnego pojęcia. Przemysłowe bankructwo umiejętności. Należy je rozumieć dosłownie. Kompetencja, w którą ktoś zainwestował czas, wysiłek i tożsamość, nagle traci wartość rynkową. Nie dlatego, że stała się gorsza, lecz dlatego, że pojawił się jej kapitałowy substytut. W przeciwieństwie do bankructwa firmy, bankructwo umiejętności zapisuje się w biografii i nie podlega szybkiemu postępowaniu naprawczemu. Jeżeli technologia zastępująca redukuje popyt na pracę w środkowych segmentach, presja płacowa musi oddziaływać w dół, nawet jeśli ogólna produktywność rośnie. W środowisku biznesowym wciąż krąży wygodne przekonanie, że jeśli tylko zwiększymy skalę przekwalifikowania, problem magicznie się rozwiąże. Raporty branżowe wskazują na wielką zmianę profilu umiejętności do 2030 roku. Tyle, że to często tautologia w przebraniu strategii. Pytanie Freya jest znacznie mniej wygodne. Kto zapłaci za tę transformację i kto poniesie ryzyko okresu przejściowego? Bez odpowiedzi przekwalifikowanie staje się moralnym nakazem kierowanym do najsłabszych, podczas gdy największe korzyści z automatyzacji inkasują najlepiej usytuowani. I właśnie dlatego ubezpieczenie płac nabiera wagi ustrojowej. Jego celem nie jest cofanie czasu, lecz ochrona ciągłości biografii dochodowej w momencie, gdy zmiana struktury pracy jest całkowicie niezależna od woli pracownika. To rozwiązanie, które przyznaje, że ryzyko technologiczne jest ryzykiem systemowym. Frey, postulując indywidualne konta edukacyjne i ulgi podatkowe dla najmniej zarabiających, próbuje załatać problem asymetrii w zdolności do inwestowania w siebie. Przechodząc do wymiaru geograficznego, musimy zrozumieć, że polaryzacja przestrzenna nie jest wynikiem ludzkich preferencji. Jest efektem sprzężenia zwrotnego między technologią a rynkiem nieruchomości. Gdy Frey krytykuje restrykcyjne przepisy budowlane w miastach o wysokiej produktywności, demaskuje mechanizm, który odcina dostęp do zysków z bliskości tym, którzy mobilności potrzebują najbardziej. Wysokie ceny mieszkań działają jak niewidzialny mur. Proponowane przez autora bony relokacyjne i inwestycje w łączność to próba udrożnienia zatkanych tętnic rynku pracy. Największym ryzykiem epoki sztucznej inteligencji nie jest to, że maszyny staną się zbyt inteligentne, lecz to, że nasze instytucje okażą się zbyt tępe, by poradzić sobie z dystrybucją skutków tej inteligencji. Jeżeli prawo, polityka fiskalna i planowanie przestrzenne pozostaną w logice świata sprzed automatyzacji, nawet najbardziej obiecująca technologia stanie się jedynie katalizatorem nierówności. A nierówności staną się paliwem dla destrukcyjnej polityki. Na horyzoncie majaczą dwa scenariusze. Pierwszy to instytucjonalna amortyzacja, przebudowa mechanizmów dystrybucji dochodu i ryzyka. Drugi to autorytarna akceleracja, rozwój technologii bez instytucjonalnej korekty, gdzie erozja płac jest traktowana jako nieunikniona cena postępu. Ten drugi scenariusz to prosta ścieżka do narastania resentymentu i powrotu do polityki blokowania technologii pod naporem społecznego gniewu. Czy potrafimy wyobrazić sobie przyszłość, w której technologia służy wszystkim, a nie tylko nielicznym? Prawo, które nie nadąża za innowacjami, może skazać nas na erę pogłębiających się podziałów. Być może kluczem jest nie tyle kontrolowanie postępu, ile odwaga w kształtowaniu instytucji, które pozwolą nam dzielić się jego owocami.